Ta obecna sytuacja to jest wyzwanie dla różnych branż, także dla tych, którzy do tej pory odpowiadali za wizerunek firm, za marki, za employer branding, tak to się ładnie nazywa, za wizerunek różnego rodzaju pracodawców, firm, przedsiębiorstw, marek. Co obecna sytuacja, epidemia, pandemia koronawirusa zmienia w pracy tych osób? Oni też coś powinni zmienić w swoich codziennych działaniach i w tym, jak kreować wizerunki marek, za które odpowiadają?
No, zdecydowanie epidemia jest ogromnym wyzwaniem dla osób, które zarządzają markami. Jest to wyzwanie ze względu na wahania popytu po stronie konsumentów, ograniczenia w kanałach dystrybucji, ale także jest to wyzwanie, jeżeli chodzi o to, co powinniśmy komunikować. My w Havas posługujemy się metodologią Meaningful Brands, która zakłada, że marka jest tym ważniejsza dla ludzi, im więcej realnych korzyści konsumentom daje. Dzisiaj hierarchia potrzeb ludzi się zmieniła w związku z epidemią, więc teoretycznie powinny się też zmienić benefity, które marki oferują. I rzeczywiście obserwujemy bardzo dużą skalę zaangażowania niektórych marek w działania wspierające walkę z COVID-em. To są działania, które są nagłaśniane w mniejszy bądź większy sposób przez media, natomiast jakby obserwujemy bardzo dużo tego typu akcji, przy czym one nie zawsze są przez konsumentów dostrzegane, tak? Przez ze względu na dystrybucję informacji o nich. Natomiast rzeczywiście to jest taki obszar, który powinien być wzięty pod uwagę zdecydowanie. Oczywiście też nie jest tak, że marki powinny całkowicie zmieniać swoją komunikację, mówiąc tylko przez pryzmat zagrożenia epidemiologicznego, no bo to też prawda, każda z marek ma swoją własną historię, swoją własną strukturę, swoje własne wartości, których nie można teraz wywracać do góry nogami poprzez COVID. Natomiast pytanie tak dla każdego z osób, które zarządza marką, jest takie, jakie benefity dodatkowe, spójne z moją marką, mogę zaoferować moim klientom, żeby oni, wtedy kiedy to wszystko się skończy, kiedy rzeczywiście zrobi się miejsce na zakupy także w mojej kategorii, żeby oni o mnie pamiętali, tak? I żeby rzeczywiście odzyskiwać ewentualne straty.
Czyli to jest tak, że producenci wody mineralnej w pewnym momencie zawozili wody, butelki z wodą mineralną do szpitali. Producenci sprzętu medycznego, dodatkowe maseczki, kombinezony, być może przyłbice ochronne. W taki sposób to wyglądało, czy jednak trochę inaczej?
Znaczy tak, rzeczywiście tych akcji było bardzo dużo. Jeden z naszych klientów, marka samochodowa, na przykład oferował jednemu z warszawskich szpitali do wykorzystania swoje auta i rzeczywiście te auta były wykorzystywane. I dlatego mówiłam, że tych akcji, takich mniejszych właśnie, czy datki finansowe, tak, jedna z marek odzieżowych też jakby przeznaczała bardzo spore sumy. Niestety to jest tak, że często te akcje nie były wystarczająco mocno nagłośnione, żeby docierały do szerokiego grona konsumentów, tak? Czyli rzeczywiście też dużo bardzo dobrych rzeczy się zadziało, ale często one nie wybrzmiały, co z perspektywy marek jest pewnie pewnego rodzaju straconą okazją, bo jednak są to te dodatkowe korzyści dla ludzi.
Pytanie, czy klienci będą o tym pamiętać, bo jednak tego typu akcji było bardzo wiele. Były one w większości jednak dosyć dawno, to był marzec. Czy w lipcu, sierpniu, czerwcu, może jesienią, gdy konsumenci znów pójdą masowo do sklepów i będą wybierać, czy będzie miało to wszystko, te wszystkie akcje i zaangażowanie tych firm, taka społeczna odpowiedzialność biznesu, prawda? Czy to będzie miało wpływ na decyzje pojedynczych konsumentów?
No, już przed epidemią, też w kanwie Meaningful Brands, mówiliśmy o tym, że społeczne zaangażowanie marek jest dziś niejako elementem obowiązkowym. To nie jest tak, że to są działania, które zwracają się w bardzo krótkim terminie. Nie jest tak, że one od razu zwracają się sprzedażowo, ale pracują na siłę marki w długiej perspektywie. Dzisiaj konsumenci coraz częściej na razie deklarują, że wartości realizowane przez markę w realnym życiu są dla nich ważne, czyli zaangażowanie społeczne, opowiadanie się jasne po stronie bardzo określonych wartości, wspieranie organizacji czy wspieranie różnego rodzaju ruchów, to są elementy ważne. Natomiast to na razie pracuje w długiej perspektywie, na razie często pozostaje na poziomie deklaracji, na poziomie preferencji, podczas gdy o zakupach decydują często cena, promocja, tak? Takie rzeczy, które są związane z naszym portfelem. Ale to prawdopodobnie będzie się w czasie zmieniać. I tak samo, jeżeli chodzi o te akcje związane z COVID-em, prawdopodobnie nie powodowały one ogromnego wzrostu natychmiastowej sprzedaży, ale wierzymy w to, że rzeczywiście, jeżeli były wartościowe dla ludzi, jeżeli zostały zapamiętane, bo to jest bardzo ważne, jeżeli do ludzi dotarły, zostały zapamiętane i zauważone, one będą pracować dla marek im plus. Bo są korzyścią, która no, nie w sposób produktowy, ale na wyższym poziomie adresuje to, co dzisiaj dla ludzi jest najważniejsze.
Państwo też badają zjawisko działania influencerów, osób, które mają wpływ na działania, zachowania innych. To są osoby, które często są bardzo aktywne w mediach społecznościowych. Te osoby też odegrały, może trochę inną niż do tej pory, rolę w okresie pandemii. Kim jest influencer? Jak można by zdefiniować taką osobę?
Influencerzy to bardzo często twórcy internetowi, tak? Oni oczywiście tworzą treści w bardzo różnych obszarach. Pokazują, jak się ubierać, jak jeść, jak żyć. Tak? Mamy tych osób bardzo, bardzo dużo. No samo słowo influencer mówi o tym, że oni mają wpływ, czyli poprzez to, co tworzą, poprzez to, kim są i w jaki sposób wykorzystują swoje kanały w social mediach, wpływają na innych. Influencerzy no, do tej pory byli rosnącym, jeżeli chodzi o istotność, kanałem komunikacji marketingowej. Rzeczywiście marki bardzo często korzystały z działań influencerskich po to, żeby przekonywać ludzi do swoich produktów. W czasie epidemii część tych kampanii no, przestała być realizowana i zastanawialiśmy się, czy rzeczywiście rola influencerów będzie się dewaluować w związku z tym. Okazuje się, że nie. Że rzeczywiście rozrywka i kontakt z influencerami, chociaż on jest zapośredniczony przez technologię, ale to jest jak kontakt ze starymi znajomymi, on się w czasie epidemii jeszcze zintensyfikował. Oczywiście mówię wśród osób, które influencerów śledzą. Tak? To jest dzisiaj około 40% naszego społeczeństwa, które regularnie śledzą profile influencerów, więc to jest, można powiedzieć, całkiem spory odsetek. I rzeczywiście w czasie epidemii no, obserwujemy profili coraz więcej, spędzamy coraz więcej czasu też na treściach, które influencerzy tworzą. Bardzo ciekawe jest też to, że to, co zyskało na znaczeniu, to te treści, które pozwoliły nam uczyć się nowych rzeczy. Czyli rzeczywiście w nietypowej sytuacji, kiedy została nam zabrana przez epidemię sposobność wykonywania pewnych czynności, tak jak je robiliśmy do tej pory, musieliśmy nabyć nowych umiejętności i właśnie influencerzy z różnych kategorii okazywali się tutaj pomocni. W związku z tym, chociaż zmienili swoją rolę z takiej bardziej marketingowej na, można powiedzieć, taką wspierającą, no to nadal pozostają no, bardzo ważnym elementem życia, zwłaszcza młodych segmentów, tak, konsumenckich, czy młodej części naszego społeczeństwa. Wśród młodych kobiet to jest niezmiernie ważny kanał, tak naprawdę takie medium, tak, które kształtuje postawy, poglądy, zwyczaje, wybory. Tak. To jest niezwykle silne oddziaływanie.
Ale chyba sposób budowania przekazu przez influencerów trochę musiał się zmienić, bo to, z czym często kojarzą się influencerzy, ich wpisy w mediach społecznościowych, to są zdjęcia w sklepach. Sklepy były zamknięte przez długi czas, albo był i wciąż jest bardzo ograniczony dostęp do nich. Zdjęcia w kawiarniach, dopiero co otwartych, restauracjach, więc ta przestrzeń, gdzie influencerzy mogliby kreować te trendy i wpływać, trochę się zmniejszyła. Te możliwości, narzędzia trochę się zmieniły. Ciekawe, czy już na stałe?
No, zobaczymy, czy na stałe. Rzeczywiście treści się zmieniły, natomiast to też nie jest tak, że obserwatorzy, influencerów bardzo mocno oczekiwali zmiany takich treści na poważniejsze, tak? Bo też mieliśmy takie na przykład na Zachodzie zjawisko związane z tym, że jeżeli influencerzy nie zajmowali się na poważnie COVID-em, to no byli krytykowani, tak, że powinni adresować ważne kwestie społeczne. U nas takiego zjawiska nie obserwowaliśmy i rzeczywiście to nastawienie na rozrywkę, czyli załagodzenie stresu związanego z epidemią poprzez rozrywkę, którą influencerzy do tej pory dostarczali. Oczekiwanie ludzi jest takie, żeby nadal ta rozrywka była, tak? Ponieważ każdy chce mieć ten element, w którym nie myśli tak o tych wszystkich zagrożeniach, które na nas czekają. Influencerzy są między innymi jedną z takich rozrywek, tak? Z której chętnie korzystamy.